Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 18 listopada. We wtorek na lubelską wieś Przewodów spadł pocisk i zabił dwóch polskich obywateli. Ten tragiczny incydent spowodował, że Polska i szerzej Zachód zastygły w pytaniu, czy stoimy na skraju III wojny światowej. Dziś możemy przyjąć, że niebezpieczeństwo gorącego konfliktu pomiędzy Rosją a NATO jest równie wysokie bądź niskie jak tydzień temu. Kurz opadł, a ja pytam Marka Świerczyńskiego o to, co wiemy, a czego nie wiemy o tragedii w Przewodowie i jakie wnioski możemy wyciągnąć z ostatnich dni. Zapraszam na rozmowę. Marku, mam dwa tematy, o których chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać. Zacznijmy od tematu tego tygodnia, czyli od tragicznego incydentu w Przewodowie. Uniknęliśmy pokusy rozmowy na ten temat w środę, co mnie cieszy, bo wtedy mało było wiadomo, a emocje buzowały. Dziś wiemy trochę więcej, choć pewnie nie wszystko. Głowy nadal są rozgrzane, ale już temperatura troszkę opadła. Więc może byśmy zaczęli, proszę, od faktów, czyli tego, co wiemy, czego nie wiemy i kiedy będziemy, jeżeli będziemy mieć pełen obraz sytuacji.
To zanim o tych faktach, to mam wrażenie, że jednak rozmawialiście, bo ja z dużym zainteresowaniem wysłuchałem środowego nasłuchu, który był zdominowany jednak przez tą sprawę. Zresztą trudno się dziwić, prawda? Bo to rzeczywiście najistotniejsza sprawa nie tylko tego tygodnia, ale no, całego tego okresu, w którym to za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. I ta wojna w sposób bezpośredni i tragiczny przelała się na polskie terytorium. Oczywiście w sposób incydentalny, w sposób niezamierzony, poprzez wypadek. Natomiast ponieśliśmy ofiary związane z tą wojną. A przez moment jeszcze wydawało się nam, i to były godziny największego napięcia, powiedziałbym, w polskim bezpieczeństwie narodowym, w zasadzie w historii III RP. Bo przecież zastanawialiśmy się, czy właśnie nie znaleźliśmy się na skraju wojny, po prostu. Wojny z Rosją. No i wróciliśmy z tej długiej podróży i tak jak mówisz, w tej chwili ta temperatura opada, zaczęło się dochodzenie, śledztwo prowadzone przez prokuraturę. Od razu dla wszystkich, którzy się zastanawiają, o co chodzi, że to jest cywilna prokuratura, po prostu wojskowych już nie ma od 2016 roku. No i rzeczywiście są do wyjaśnienia wciąż całkiem podstawowe fakty. Wiemy, że coś upadło i spowodowało pożar, zapalenie się. Być może ofiary zginęły wskutek samego tego uderzenia, tych szczątków, bądź też jakichś większych elementów jakiegoś pocisku. Najprawdopodobniej, przynajmniej to jest wersja, którą podają, pod którą się podpisują znaczący oficjele ze świata zachodniego oraz nasi najważniejsi politycy, najprawdopodobniej chodzi o pocisk ukraińskiej obrony przeciwlotniczej czy antyrakietowej, jakby ją nazwać, produkcji rosyjskiej czy też radzieckiej, no bo Ukraina nadal używa i ma w zapasie pociski do systemów S-300 oraz innych systemów obrony powietrznej, które były wyprodukowane w czasach Związku Radzieckiego. I to jest w zasadzie chyba nadal tyle, co możemy powiedzieć o tym zdarzeniu. I już nawet w tych paru zdaniach nie ma stuprocentowej pewności w zasadzie do niczego, bo nadal nie znamy miejsca konkretnego wystrzelenia tego pocisku. Nie wiemy, dlaczego stało się tak, że on albo nie trafił w cel, albo trafił, ale z jakichś powodów leciał dalej. Nie wiemy, dlaczego, jeżeli nastąpiła jakaś usterka, bądź też jeżeli na przykład ten pocisk był drugi bądź trzeci w salwie, a cel został zniszczony pierwszym pociskiem, dlaczego nie nastąpiło samo zniszczenie tej rakiety. Jest całe mnóstwo pytań, na które w tym momencie nadal no, jesteśmy w trzeciej dobie, tak, po tym zdarzeniu. Nie mamy pełnych odpowiedzi. I to pokazuje też to, że mimo posiadania znaczących zdolności technicznych, zwłaszcza przez naszych sojuszników, które pozwoliły, jak się wydaje, politykom na takie dosyć kategoryczne stwierdzenie, że najprawdopodobniej jest to właśnie ukraińska rakieta, no to jednak nie znamy wszystkich tych szczegółów, a przynajmniej te szczegóły nie zostały przekazane do publicznej wiadomości. I tak jak mówisz w tym swoim pytaniu, my zapewne nie dowiemy się tych wszystkich szczegółów, no bo część z nich będzie zawarowana takimi klauzulami niejawności, że po prostu do mediów czy do opinii publicznej one się nie przedostaną. No i jakby drugą warstwą tej komplikacji jest również to, że sama Ukraina, która prowadzi wojnę obronną, też pewnie nie będzie chciała dzielić się zupełnie otwarcie wszystkimi tymi szczegółami, bo to są przecież szczegóły operacyjne, tak? Szczegóły dotyczące funkcjonowania jej systemu obrony powietrznej, łańcucha decyzyjnego, stanu technicznego, prawda, tych zasobów. Jeżeli byśmy mówili o jakiegoś rodzaju usterce bądź komplikacji w czasie użycia tego systemu. Więc no, sytuacja jest trudna, skomplikowana, niejasna w tym momencie na tych poziomach jakby technicznych i wojskowych. No natomiast samo zdarzenie oczywiście jest niezwykle tragiczne. No można wręcz powiedzieć, że to jest taki przypadek, który nie powinien był się zdarzyć, również w tym sensie, że no prawdopodobieństwo, że spadnie ci na głowę rakieta, prawda, czy też jakieś jej szczątki w pasie przygranicznym. No ja nie wiem, ile zer po przecinku należy postawić. No ale się to zdarzyło. I teraz oczywiście dochodzenie do prawdy o tym, co zdarzyło się w Przewodowie, czy też pomiędzy stanowiskiem ogniowym ukraińskiej obrony powietrznej, w tym trójkącie również z rosyjskimi agresorami, skąd leciał ten pocisk, dlaczego leciał tam, gdzie leciał. Jest mnóstwo w tej chwili takich posztach, że oczywiście w pobliżu jest elektrownia, jest linia wysokiego napięcia i tak dalej i tym podobne. Ale ważniejsze chyba, żebyśmy umieli z tego zdarzenia wyciągnąć lekcję na przyszłość i to nie na przyszłość odległą, w sensie, co wydaje się dosyć oczywiste, dalszego wzmocnienia obrony powietrznej Polski, tak? Bo wiemy, że to się dzieje i to się będzie działo i otrzymaliśmy bardzo brutalne, bardzo bolesne potwierdzenie, że jest to absolutna konieczność. Ale lekcje należy wyciągać już dzisiaj, jutro, pojutrze, głównie w zakresie ochrony ludności cywilnej.
To jeszcze zanim te lekcje, chciałem się cofnąć do i zapytać ciebie o śledztwo, czy po prostu o wyjaśnienie okoliczności. Czy to jest perspektywa, nie wiem, 2 tygodni, 2 miesięcy, czy 2 lat? Czy jesteś w stanie oszacować?
Trudno jest postawić taką liczbę, taki znacznik prawdopodobieństwa. Znowu, nie wiemy, ile dowodów zostało zebrane w tych pierwszych minutach i godzinach, no bo możemy przyjąć, że ta rakieta nie upadła w jednym miejscu. Szczątki tej rakiety, tak? Ona zapewne nie upadła jakby w całości. No głównie też dlatego, że sama aerodynamika decyduje o tym, że w momencie, kiedy ona traci stateczność, traci sterowność, rozpada się w powietrzu, no to się dzieje bardzo szybko i to jest troszeczkę podobne do katastrofy lotniczej, tak? W tym sensie, że te szczątki nie spadają z reguły w jednym miejscu. Więc nie wiemy, ile tam tych kawałków jeszcze jest i czy wszystkie zostały zebrane. No tak jak mówiłem, nie mamy też tych dowodów zebranych ze strony ukraińskiej. Nie wiemy, na jakim etapie jest pozyskiwanie dowodów ze strony amerykańskiej czy od innych sojuszników, którzy mogli mieć też tak zwane zasoby rozpoznawcze u nas w powietrzu, bądź też na ziemi, bo wiemy, że przecież zarówno radary amerykańskich patriotów, które funkcjonują w południowo-wschodniej Polsce, a być może nawet radary systemu brytyjskiego SkySaber, mogły wychwycić pewne sekwencje tego zdarzenia. Więc tutaj jest praca wielowątkowa, wielonarodowa, no i z doświadczenia innych podobnych śledztw, czy też dochodzeń, możemy przyjąć, że to są przynajmniej miesiące. A być może również lata, bo ja wczoraj odbyłem taką rozmowę z jednym z wojskowych prawników i on mi tłumaczył, że sytuacja jest o tyle skomplikowana, że my to badamy, nasze organy ścigania i prokuratura, w reżimie pokojowym, to znaczy bardziej skomplikowanym, bardziej dogłębnym, wymagającym od prokuratury zbadania wszelkich okoliczności. No i możemy sobie tylko wyobrazić, prawda, jakie to będą tomy akt tego śledztwa. Chyba że zostanie podjęta no, polityczna decyzja, tak, żeby to w miarę szybko zakończyć. No i tu oczywiście możemy prowadzić długą dyskusję o tym, że prokuratura powinna być niezależna od decyzji politycznych i niezawisła, no ale wiemy, jakie są realia.
To jeszcze bym odbił się trochę od tego śledztwa, bo z jednej strony rozumiem, że to jest bardzo skomplikowane śledztwo, bardzo dużo zmiennych, bardzo dużo czasu, ale z drugiej strony wszystko wskazuje na to, że bardzo szybko wiedzieliśmy mniej więcej, co się wydarzyło.
No i właśnie należy chyba wrócić do tych wydarzeń, do tych niezwykle nerwowych, napiętych godzin z wtorkowego popołudnia i wieczoru oraz nocy i zastanowić się, co tak naprawdę polskie władze wiedziały, w którym momencie wiedziały, od kogo wiedziały i co zrobiły z tą wiedzą, którą posiadały. No i trudno jest o tym rozmawiać, ponieważ oczywiście ani ja, ani ty, ani pewnie wielu naszych kolegów nie ma dostępu do niejawnej wiedzy, która była przedmiotem tych narad na najwyższym szczeblu, tych posiedzeń rozmaitych organów i ciał decyzyjnych. Natomiast są informacje z drugiej i trzeciej ręki, które sugerują, że stosunkowo wcześnie ze źródeł amerykańskich polskie władze miały bardzo przybliżony obraz tej sytuacji, który no, potem się nie zmienił, w tym sensie, że z dużym prawdopodobieństwem strona amerykańska oceniała, że był to pocisk ukraiński. No i taką wiedzę miała przekazać stronie polskiej. Nie wiemy dokładnie, o której godzinie się to wydarzyło, ale zwróćmy uwagę, że stosunkowo szybko, już następnego ranka, źródła amerykańskie twierdziły, i to wysokiego szczebla, tak, że to jest właśnie pocisk ukraiński. I no, mimo tego, że zebrała się Rada Północnoatlantycka i poruszyła ten temat, to jednak Polska w którymś momencie odstąpiła od naciskania na tą formalną procedurę konsultacji w ramach artykułu 4, która jeszcze poprzedniego wieczoru wydawała się jak najbardziej sensowna, prawda? Bo żyliśmy w przekonaniu, że no, to jest właśnie taka strefa szarości i nie wiadomo, czy to nie jest jakiś celowy atak albo swego rodzaju testowanie obrony powietrznej NATO przez Rosję. Ja mam wrażenie, że my jako obserwatorzy tej sytuacji no, widzieliśmy swego rodzaju teatr w tym sensie, że władze starały się nam pokazać, i może dobrze, że działają, że organizują spotkania, że starają się jakby wciągać sojuszników w deklaracje poparcia, w oświadczenia, które zmierzają do tego, żeby no, po raz kolejny jeszcze bardziej umocnić Polskę jako kluczowego sojusznika w NATO i zgromadzić tą taką masę krytyczną, która miałaby pokazać, że gdyby to był rzeczywiście atak rosyjski, no to jesteśmy po pierwsze w kontakcie, po drugie wszyscy nas wspierają, po trzecie są przygotowani do stanowczego reagowania i tak dalej i tym podobne. Jak mówię, to był swego rodzaju test też sprawności tego aparatu dyplomatyczno-polityczno-decyzyjnego. No i te kilka godzin pokazały chyba również taki mechanizm, który zaistniałby w sytuacji, której nikt z nas nie chce, tak? To znaczy w sytuacji, gdybyśmy rzeczywiście stali się ofiarą rosyjskiego ataku. Jak mówię, pytanie, na które ja nie mam odpowiedzi, ale gdzieś, które mi brzęczy w uszach, to jest to, w którym momencie myśmy wiedzieli wystarczająco dużo, żeby tę sytuację jakby deeskalować. Wydaje mi się, że te nuty takiego łagodzenia już wybrzmiały w wystąpieniu prezydenta Dudy, które było no, po północy, tak, jakieś o 0:30, 0:40 bodajże, gdzie on mówił, że nie ma pewności, tak, że to oczywiście nie jest atak, ale też, że nie ma pewności, kto wystrzelił ten pocisk.
No jeżeli to był test, to zdaliśmy?
To zależy, który obszar tego testu szczegółowo analizować. Wydaje mi się, że najlepiej poszła ta komunikacja na poziomie strategiczno-politycznym z naszymi sojusznikami. Była cała fala rozmów, otrzymaliśmy jednoznaczne wsparcie. Jak wspominałem, zebrała się Rada Północnoatlantycka, chociaż ona się miała zbierać, ale zajęła się tym tematem. Poczuliśmy po raz kolejny, że NATO jest całkowicie po naszej stronie, że jesteśmy kluczowym elementem tego układu sojuszniczego i to wsparcie po prostu istnieje. Ale można powiedzieć, że to było najłatwiejsze, ponieważ po pierwsze mechanizmy reagowania kryzysowego w Sojuszu Północnoatlantyckim są ćwiczone w ramach ćwiczeń określanych skrótem CMX. No a po drugie sytuacja międzynarodowa jest taka, że wszyscy są jakby otwarci na rozmowę i wszyscy zdają sobie sprawę, że sytuacje kryzysowe mogą wystąpić w każdej chwili. I tutaj jakby nie ma dyskusji w ogóle, tak? Czy odbierać ten telefon, czy rozmawiać. Wszystko to się dzieje i dzieje się bardzo szybko. Wszyscy chyba mamy potworny niedosyt i potworny zawód, jeżeli chodzi o tą sferę komunikowania się polskich władz z polskimi obywatelami. No bo rzeczywiście kilka godzin musieliśmy czekać na jakąkolwiek wypowiedź przedstawiciela rządu, a treść tej wypowiedzi i paru kolejnych no, też dawała sporo do życzenia. Po prostu nie dowiedzieliśmy się tak naprawdę przez bardzo wiele godzin, jak polskie władze oceniają to, co się stało. a docierały do nas i z mediów polskich, i z mediów zagranicznych oraz od przedstawicieli amerykańskich urzędów, tak, Departamentu Stanu i Departamentu Obrony, wypowiedzi, oświadczenia, czasem spekulacje, czasem narastała taka kula śniegowa takiej atmosfery zagrożenia, niepewności, strachu i niewiedzy co do faktów. No i ja mam ogromny żal do polskich władz, że mówiąc tyle przez wiele miesięcy, nawet lat, o niebezpieczeństwie fake newsów, o potrzebie unikania właśnie spekulacji nieopartych na faktach, o tym, że trzeba wierzyć źródłom oficjalnym, że one nie wyszły i nie zajęły tego pola informacyjnego, a przez to dały miejsce w tej przestrzeni informacyjnej właśnie do fake newsów, właśnie do spekulacji, właśnie do informacji nieopartych o źródła oficjalne, ani o fakty. Ja rozumiem, że rząd, ministrowie, służby mogły nie wiedzieć. Przecież to jest naturalne, że w sytuacji rozwijającej się, kiedy zbierane dopiero są dowody, kiedy zbierane są relacje, nikt nie wie na początku, co się stało. Ale to nie przeszkadza właśnie w takich działaniach proaktywnych. To znaczy, no po pierwsze, walor uspokojenia sytuacji, kiedy stosunkowo wcześnie było jasne, że nie spadają kolejne obiekty na polską ziemię, a zatem, że najprawdopodobniej to nie jest żaden atak. Jeszcze nie wiedzieliśmy stuprocentowo, czy to jest pocisk taki czy siaki, ale można było przynajmniej opowiedzieć właśnie tą taką kreśloną grubą kreską sytuację strategiczną. Polska nie znalazła się we wtorek wieczorem pod atakiem rosyjskim. To było stosunkowo jasne, stosunkowo wcześnie. Znowu, zabrakło głosu wojskowych. To znaczy, myśmy widzieli polityków, czy też urzędników politycznych, nie pierwszego garnituru, nie pierwszego szeregu. Może dobrze, ja nie znam się na strategiach komunikacyjnych, ale wydaje mi się, że w takiej sytuacji, kiedy no naprawdę przez kilkadziesiąt minut, a może kilka godzin, żyliśmy w niepewności, czy właśnie nie rozpoczyna się wojna. Wypowiedzi, nie wiem, na dworze, w ciemności, one nie sprzyjają budowie takiego zaufania do struktur państwa. No i jak mówię, zabrakło mi też kogoś w mundurze, prawda? Bo no nie oszukujmy się, zaufanie do munduru jest większe niż zaufanie do garnituru politycznego. A przy okazji wojskowi z reguły posługują się bardziej konkretnym językiem, unikają spekulacji, mówią o tym, co wiedzą, a nie mówią o tym, czego nie wiedzą. No i tak.
Wyobrażam sobie, że trochę są dwie szkoły i oczywiście zapisuję się do tej twojej, że potrzebne było wyjście, potrzebne było szybkie zakomunikowanie tego, co wiemy, przygotowanie gruntu pod kolejne komunikaty, danie poczucia jakiegoś względnego bezpieczeństwa.
Zorganizowanie takiego centrum informacyjnego, tak? Przecież no, są departamenty zarówno w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak i w poszczególnych ministerstwach. No, mnie zadziwia, że tak bardzo aktywne medialnie Ministerstwo Obrony Narodowej było tego wieczoru praktycznie milczące. Więc my musimy się naprawdę zastanowić, no po pierwsze nad tym, jak ta władza traktuje nas, obywateli, w sytuacji niezwykle poważnej. Już nie mówię nawet o tym, czy ta władza poważnie traktuje media. Wiemy jak jest, prawda, że po prostu część mediów uznaje wręcz za przeciwników politycznych. To jest skandal innego rodzaju, ale może zostawmy go na marginesie. Tutaj ponieśliśmy porażkę jako państwo, porażkę komunikacyjną.
To poczekaj, bo ty już wydałeś werdykt, a ja się jeszcze zastanawiam i rozumiem, że może było to wszystko inaczej rozegrać, ale to jest też tak, że dzieje się coś bardzo poważnego i rozumiem, że jest kwestia ustalenia i koordynacji tej komunikacji i że to siłą rzeczy też w sytuacji trudnej politycznie, w sytuacji, w której te obozy w ramach Zjednoczonej Prawicy niekoniecznie ze sobą dobrze żyją, gdzie no jest oczywistym i to chyba nie ma co specjalnie długo o tym rozmawiać, jest osoba trochę nad premiera i nad prezydenta Jarosława Kaczyńskiego, z którym to wszystko trzeba skomunikować. To znaczy, że jest też kontekst polityczny, który wymaga od osób poważnych, żeby uspójnili i postanowili, w jaki sposób się będziemy komunikować. To jest jedna rzecz. Nie szukam usprawiedliwień, ale szukam zrozumienia, może tak. Druga sprawa jest taka, że wydaje mi się, że tutaj też była delikatność w komunikacji z naszymi partnerami i z naszymi sojusznikami. I z jednej strony rozumiem, że my dostawaliśmy informacje od strony amerykańskiej, prawdopodobnie od wojskowych natowskich, może od Anglików, ale jest też kwestia komunikacji ze stroną ukraińską. I możliwe, i tego nie wiemy, ale Pospekulowałbym, że może tutaj też była kwestia ustalenia wspólnej, spójnej komunikacji ze strony ukraińską w tej sytuacji.
Co się nie udało i przez kilkanaście godzin, może nawet półtorej doby, mieliśmy do czynienia z taką bardzo dziwną sytuacją, kiedy sojusznicy nasi główni, zarówno Polski, jak i Ukrainy, czyli Amerykanie, mówią jedno, a Kijów upiera się przy czymś innym.
No więc to ja może jeszcze to pociągnę. Zastanawiam się, co jest tutaj celem nadrzędnym. To znaczy, co jest największą wartością? Bo zgadzam się, rzeczywiście siedzieliśmy przykuci do telewizorów i przeżywaliśmy momenty strachu, grozy, niepokoju. Różne nieprzyjemne myśli zaczynały się kołatać po głowie. Ale z drugiej strony może to jest cena, którą trzeba zapłacić za to, żeby właśnie skoordynować tą komunikację, żeby się skomunikować, żeby przynajmniej podjąć wszystkie konieczne próby, żeby ustalić, co my chcemy powiedzieć, komu i jak, czy nie.
Mi się wydaje, że jedno drugiemu nie przeszkadza, tak? To znaczy, z jednej strony ja rozumiem potrzebę ustalenia jakiejś spójnej wersji, ale z drugiej strony wydaje mi się, że przeważa nad nią potrzeba, po pierwsze, opanowania niepokoju społecznego. Na szczęście do żadnych większych objawów paniki nie doszło, tak? No ale zastanówmy się przez moment, co by było, gdyby to rzeczywiście był rosyjski atak. I też wracając do tego skomplikowania politycznego, prawda, którym ty próbujesz usprawiedliwiać sytuację. Ja też je rozumiem i je dostrzegam. Ale ja je dostrzegam jako zagrożenie dla sprawnego mechanizmu przechodzenia z czasu pokoju przez czas kryzysu do czasu wojny. Jeżeli my, no liczne są wypowiedzi przywódców politycznych naszego kraju, że musimy przyjąć do wiadomości, że wojna jest możliwa, a jednocześnie mamy no właśnie taki problem z opanowaniem sytuacji, która no, była na progu realnej wojny. I znowu też, jeśli chodzi o te struktury polityczne, no wydaje się, że sytuacja, w której pierwszy zbiera się komitet rządu, który no chyba nie jest w systemie konstytucyjnym podejmowania decyzji właśnie o przechodzeniu z czasu P przez czas K do czasu W, jest sytuacją dziwną.
Niestety przekonujesz mnie. Przeszliśmy przez współpracę sojuszniczą, przeszliśmy przez kwestie komunikacyjne. Czy są jeszcze jakieś inne lekcje, które możemy, a tym bardziej powinniśmy wyciągnąć z tej sytuacji, z tego kryzysu?
Do pilnego odrobienia jest lekcja dotycząca ochrony ludności cywilnej. I znowu wracam do tego, że wojna trwa już od niemalże 9 miesięcy. I ja też się przyznaję i nie boję się tego powiedzieć, że ja nie doceniłem też w swojej pracy ewentualności takiej, że na terytorium Polski zaczną spadać rakiety wskutek tego, że trwa wojna między Rosją a Ukrainą. I no, jak się wydaje, władze również tego nie doceniły, tak? Bo przecież nie słyszeliśmy przez te wiele miesięcy o wdrożeniu jakiegoś systemu alarmowania, tak, w tym pasie przygranicznym, a przecież już od kilku tygodni, ale przecież tak naprawdę od samego początku wojny były atakowane cele w zachodniej Ukrainie, koło Lwowa. Mieliśmy przecież przypadek ostrzału tego ośrodka wojskowego w Jaworowie, tak, 20 parę kilometrów od polskiej granicy. Teraz wygląda na to, że lista celów się poszerzyła gwałtownie o infrastrukturę energetyczną, ciepłowniczą, łącznościową, cywilną po prostu. I te cele bombardowań rosyjskich no po prostu przybliżyły się jeszcze bardziej do polskiej granicy. A w związku z tym prawdopodobieństwo, ryzyko tego, że wskutek jakiejś usterki, wskutek błędu ludzkiego również, no może coś do Polski wlecieć ze strony rosyjskiej, a jak się teraz okazuje, również ze strony ukraińskiej. No i powstaje pytanie, tak, czy my jesteśmy przygotowani, czy nasz system obrony cywilnej, reagowania kryzysowego jest przygotowany na taką ewentualność. Wydarzenia w Przewodowie pokazały, że dramatycznie nie jest.
No ale jak moglibyśmy się na to przygotować?
No chociażby poprzez to, że w momencie, kiedy źródła wojskowe widzą i wiedzą o tym, że ruszyła kolejna armada rosyjskich bombowców, tak, która zapewne wystrzeli salwę pocisków, tak? Albo że, nie wiem, zaczęły działać wyrzutnie naziemne pocisków balistycznych. A przecież ta wiedza jest w obiegu, tak? Jest zbierana przez środki rozpoznania i satelitarnego, i powietrznego, a także czasem przez radary naziemne, że no, należałoby pomyśleć nad ostrzeżeniem przynajmniej ludności tego pasa przygranicznego, A przecież no, to zdarzenie z Przewodowa to jest kwestia jakichś mniej niż 10 kilometrów, tak zdaje się, od granicy. Ale przecież nie możemy wykluczyć, że to może sięgać dalej, tak? Nawet na 20, 30, 50 kilometrów w jakimś skrajnym przypadku. Więc powstaje pytanie, czy myśmy pewnego obszaru zabezpieczenia nie zaniedbali, że ta czujność nam jakoś zniknęła z radaru. Przyjęliśmy, że wojna owszem trwa, ale ona toczy się za naszą granicą. No tymczasem, tak jak mówię, te cele bombardowań tak bardzo zbliżyły się do naszej granicy, że my jesteśmy po prostu krajem również zagrożonym, tak, tymi skutkami. Wydaje się, że to jest jedna z tych lekcji, które najpilniej wymagają podjęcia.
Przy czym ja się zastanawiam, bo szczerze mówiąc, jak sobie o tym myślę, i sobie myślę, że za każdym razem, kiedy Rosjanie będą podrywali te bombowce, będzie szedł alarm na jakimś pasie wschodniej Polski, to będzie miało olbrzymie też przełożenie na poczucie zagrożenia, taki aspekt społeczne postrzeganie tej wojny, to znaczy szczerze mówiąc, ja zastanawiam się i bardzo nie chciałbym tutaj rachować kosztów i korzyści tego rozwiązania, bo mówimy o życiach ludzkich, ale obawiałbym się, że konsekwencje, nawet długofalowe, tego, że w tej sytuacji ludzie będą się chowali do domów, piwnic, schronów, no byłyby daleko idące tak naprawdę.
Owszem, no ale sytuacja jest daleko idąca, tak? To znaczy nie mieliśmy tak gorącej wojny u naszych granic od bardzo dawna. Ja tylko przytoczę inną sytuację może dla porównania. No w zeszłym roku przez wiele miesięcy część pasa przygranicznego w północno-wschodniej Polsce została objęta stanem wyjątkowym, tak? I to też można powiedzieć, że wpływało na sytuację społeczną, oddziaływało na ludzi, utrudniało im życie, utrudniało funkcjonowanie biznesów i tak dalej i tym podobne. A jednak władze zdecydowały się na wprowadzenie takiego rozwiązania przy zagrożeniu, umówmy się, dużo niższym dla życia i zdrowia mieszkańców. Ja nie mówię o całym kontekście polityczno, no takim związanym z tym zagrożeniem hybrydowym i tak dalej, ale samo zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi było dużo mniejsze w związku z tą sytuacją. No więc pytanie, co jest ważniejsze, tak? Czy jakiegoś rodzaju spokój społeczny? Trudno mi się stawiać w sytuacji mieszkańców tej wschodniej Polski, ale ja sobie wyobrażam, że no oni po tym wydarzeniu sami z siebie są po prostu bardziej ostrożni, bardziej nerwowi i nasłuchują. A wiemy przecież, że wręcz czasem słychać, tak, te eksplozje, te wybuchy. Nie wiem, czy same przeloty pocisków, bo to jest pewnie mniej słyszalne, ale sytuacja jest podbramkowa w pewnym sensie, tak? I my musimy podjąć decyzje może trudne, może kosztowne, może wymagające, na pewno skomplikowane organizacyjnie, ale kiedy, jeśli nie teraz?
No dobrze, Marku, to chciałem postawić kropkę w tym temacie polskim, jeszcze na chwilę cię zaczepić o reakcję aktorów zewnętrznych, ale jeszcze podsumowując tą część naszej rozmowy, rozumiem, że tak, współpraca sojusznicza zdaliśmy i tutaj wszyscy aktorzy zachowali się możliwie dobrze w tej trudnej sytuacji. Tematy komunikacyjne, no ewidentnie niedostateczne i już nie będziemy tego powtarzać, ale zdecydowane braki. Czy kwestia koordynacji, komunikacji wewnętrznej i niejasności procedur dużo do poprawy. Wreszcie kwestia ochrony ludności cywilnej na tym pasie wschodnim do przemyślenia. Natomiast czy spodziewałby się, że tu coś się wydarzy? Czy myślisz, że to jest tak, że ktoś nad tym w tym momencie pracuje? Czy to jest tak, że...
Jeśli chodzi o tą ochronę ludności, no powinien. Mamy jeszcze istniejące Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Podobno mamy obronę cywilną.
No ja myślę o tych głupich SMS-ach, prawda? W sensie za każdym razem jak wieje wiatr, to idzie SMS.
Bądź też są inne sytuacje.
Teraz sobie o tym pomyślałem. No więc
pytanie, co stało na przeszkodzie? I ja też przyznaję, ja na to nie wpadłem, prawda? A powinienem był być może, więc tutaj bije się w piersi, jeżeli to słychać. Natomiast co stało na przeszkodzie, żeby taki system powiadamiania alarmowego właśnie wynikający z tych działań wojennych tak blisko polskiej granicy, w tym pasie granicznym, nie mówię, żeby wysyłać to do mieszkańców całego, nawet województwa lubelskiego, tak? Ale, czy podkarpackiego, ale żeby to uruchomić. No, wydaje mi się, że to jest rzecz stosunkowo prosta, polegająca tylko na udrożnieniu kanałów przekazu informacji między wojskiem a służbami cywilnymi i wdrożenia w obieg. No przecież wydaje się, że polskie państwo na to stać i technologicznie, i jeśli chodzi o sprawność działania.
No dobrze, to mamy rekomendacje. Na koniec chciałem ciebie zapytać o zachowania aktorów zewnętrznych na incydent w Przewodowie. Tak naprawdę chyba tutaj jest trzech najistotniejszych i najciekawszych aktorów, to znaczy USA, NATO i Ukraina. Chyba NATO jest najprostsze, więc może bym cię poprosił, żebyśmy zaczęli od NATO, potem USA, a na koniec Ukraina.
Sojusz przyjął do wiadomości, że Polska czuje się zagrożona i że potrzebuje o tym porozmawiać. Niezależnie od tego, co wiedzieli poszczególni sojusznicy. Bo jak mówię, jest pewna mgła niejasności wisząca nad tym, co kto wiedział, o której godzinie, w jakim zakresie we wtorek wieczorem.
I teraz moje pytanie do ciebie brzmi, jeszcze trochę wracając. Jeżeli, tak jak spekulujemy, był element teatru w trzymaniu nas przykutych do telewizorów, ale nie tylko nas, i był element gry politycznej w tym, że była dosyć duża doza niepewności i niejasności po stronie polskiej, to jak takie coś i też pojawiał się ten wątek uruchomienia artykułu 4, wzywania ambasadora rosyjskiego i tak dalej, w sytuacji, jeżeli my wiedzieliśmy, że to jest pocisk ukraiński, to jak na to reagowało?
No a w pierwszej kolejności wiedzieliśmy stosunkowo wcześnie, że to nie jest atak Rosji.
No właśnie, no to jak na to może patrzeć NATO? Czy to obniża naszą wiarygodność, czy to jest tak, że sojusz raczej patrzy i stwierdza, że każdy ma swoje jakieś uwarunkowania polityczne i trzeba się z tym liczyć?
To jest bardzo trudne pytanie. Polska miała pełne prawo, no po pierwsze, zgłosić zaniepokojenie, zwłaszcza kiedy w tych godzinach wtorkowych naprawdę wydawało się nam, że to jest sytuacja niezmiernie poważna. Okoliczności sprawiły, że ten nasz wniosek koniec końców stał się tematem dyskusji, ale nie spowodował żadnych konkretnych decyzji. I też, co warto zauważyć, pytane o te konkretne decyzje wojskowe, no bo znowu w tej debacie medialnej pojawiały się bardzo mocne postulaty, tak, we wtorek wieczorem, jakiegoś radykalnego wzmocnienia, czy to obecności wojskowej, czy środków obrony powietrznej tutaj na naszym terytorium. Sekretarz generalny bardzo chłodno, bardzo ostrożnie wskazywał na to, że NATO już podjęło znaczące decyzje, żadnych nowych nie należy się spodziewać. On tego wprost tak nie powiedział, ale z sensu jego słów to jasno wynikało. Innymi słowy, sojusz traktował tę sytuację, jak się wydaje, od początku jako incydent, jako przykry wypadek, tragiczne zdarzenie. Znowu, warto podkreślić, że nie ma w ogóle żadnej mowy w sojuszu o obarczaniu Ukrainy czy ukraińskich sił zbrojnych winą za to zdarzenie. To było podkreślane na wiele sposobów, że taką odpowiedzialność najwyższego szczebla za to, co się zdarzyło, ponosi Rosja. No bo przecież Ukraina ma pełne prawo się bronić, a wypadki się zdarzają. No i niestety zdarzył się taki wypadek. Więc można powiedzieć, że NATO zareagowało bardzo spokojnie, oczywiście z taką intencją do deeskalacji. Bo przecież możemy powiedzieć jasno, że mimo trwania przez niemal 9 miesięcy tej wojny Rosji z Ukrainą, to jedno się nie zmieniło po stronie NATO. NATO nie chce wojny z Rosją. Co nie znaczy, że NATO nie będzie się bronić, jeżeli zostanie zaatakowane. To jest zupełnie inna sprawa. Natomiast NATO robi wszystko i w tym momencie również sojusz to pokazał, żeby niepotrzebnie nie eskalować sytuacji, które na to nie zasługują. I znowu wracam do tej niepewności informacyjnej z wtorkowego wieczora. Wydaje się, że stosunkowo wcześnie wystarczająco duża część sojuszników miała świadomość, że to nie jest rosyjski atak, że to może być pocisk ukraiński. No ale, jak mówię, Polska miała prawo wykorzystać też te uprawnienia, czy też te tryby komunikowania się z sojusznikami i to zrobiła. Teatr, test, pewnego rodzaju sprawdzenie procedur, można to nazywać rozmaicie.
Mówisz NATO, a ja myślę USA. Gdzieś nad tym wszystkim siedzą amerykańscy wojskowi, amerykańska administracja. Czy myślisz, że ich ocena była tej całej sytuacji równie spokojna jak ocena sojuszu?
Chyba nie, ale znowu nie mamy całkowitej pewności, bo chciałbym przytoczyć taką informację, która pojawiła się w obiegu medialnym, że w tych nerwowych godzinach szef Kolegium Połączonych Sztabów, czyli najważniejszy oficer Ameryki, generał Mark Milley, próbował dzwonić do swojego odpowiednika w Moskwie, czyli generała Waleria Gerasimowa, szefa Sztabu Generalnego Rosyjskiej Armii, z którym co jakiś czas rozmawia. I to jest warte podkreślenia, że utrzymywane są tak zwane wojskowe kanały komunikacji, głównie w celu tego, żeby nie przesadzić, żeby się nie pomylić w ocenie intencji strony, no, która jest stroną potencjalnie wrogą, a w każdym razie przeciwną, prowadzącą aktywną wojnę tuż u granic NATO w rejonie odpowiedzialności dowództwa europejskiego. No i podobno do tej rozmowy nie doszło, tak? To znaczy Gerasimow miał nie odebrać telefonu. Co mogło spowodować dodatkową nerwowość, wzrost emocji po stronie amerykańskiej. Aczkolwiek trzeba jasno powiedzieć, że to Amerykanie dysponowali tą świadomością sytuacyjną, tak, od początku, bo i z samolotów, i z satelitów widzieli, że najprawdopodobniej nie chodzi o wojnę Rosji z NATO, tak, że nie ma sygnałów, które by świadczyły, że leci jedna salwa, druga salwa, trzecia salwa, są podrywane samoloty i tak dalej. Więc tutaj dowody materialne były raczej uspokajające, natomiast chodziło o to, żeby no, dwaj, że tak powiem, poważni faceci zamienili ze sobą kilka poważnych zdań. No i to nie nastąpiło. Zresztą na tle tego, że ci faceci poważni ze sobą czasem rozmawiają, należy sobie też zadać pytanie, a jak u nas wyglądają te kanały komunikacji takiej kryzysowej, tak? Czy my w ogóle mamy jakiś rodzaj gorącej linii? No i tutaj oczywiście ja nie umiem sam odpowiedzieć sobie na to pytanie. Ja wiem, że w przeszłości, ale to już sporo lat temu, zdarzały się spotkania i rozmowy szefów sztabów, ale to było jeszcze przed nawet tą pierwszą sytuacją wojenną. Wiem, że oczywiście funkcjonuje ambasada w Moskwie, funkcjonuje ambasada rosyjska tutaj w Polsce, są ataszaty obrony. Nie mam pojęcia, jak wygląda bieżący przepływ informacji, ale znowu nawiązując do tych lekcji, które należałoby wyciągnąć z tego zdarzenia, wydaje mi się, że to było takie zdarzenie, w którym jeżeli byśmy mieli takie kanały komunikacji, to należałoby je uruchomić.
Dokładnie, ja sobie o tym myślałem, że to uzmysławia nam, jak ważna jest jednak ta komunikacja, niezależnie od tego, kogo postrzegamy jako wroga i jak bardzo nie chcemy tych kontaktów utrzymywać, to jak kluczowe i ważne te kontakty są w sytuacjach kryzysowych i szczególnie w sytuacjach zamieszania i unikania daleko idących nieporozumień.
Bo takie spektakularne wzywanie nocą ambasadora. Oczywiście ja nie czuję żadnego żalu związanego z tą sytuacją. Ambasador rosyjski powinien codziennie tłumaczyć się z barbarzyńskich działań swojego państwa. I może nawet o 3 nad ranem to robić. Natomiast nie wydaje się, żeby to był ten pierwszy kanał komunikacji, który powinien być uruchomiony. No bo też przecież nie spodziewamy się, żeby ambasador Sergiejew powiedział nam pół słowa prawdy.
Ostatnie pytanie. Reakcja Ukraińców. Chyba najtrudniejsze pytanie.
No i ja dlatego tak milczę. Trzeba ich próbować zrozumieć. Natomiast to chyba nie jest pierwszy raz, kiedy no, oni próbowali narzucić światu nawet, tak, swój ogląd sytuacji, który okazał się nie całkiem taki, na jaki wskazuje większość dostępnych faktów, tak? I no, doszło wręcz do sytuacji, kiedy niejako prezydent Władimir Zełenski został skarcony publicznie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. No i to nie wyglądało dobrze, tak? Potem nastąpiło to zmiękczanie stanowiska. Prezydent Zełenski powiedział, że no, nikt nie ma jakiejś stuprocentowej pewności. Potem nastąpiła rozmowa ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Nastąpiła deklaracja współpracy w wyjaśnianiu tego zdarzenia. No więc te kilkanaście godzin, kiedy Ukraina upierała się przy swojej wizji tego zdarzenia wbrew większości opinii najważniejszych swoich sojuszników, no to były trudne chwile. No pytanie, jakie lekcje wyciągnie z tego Kijów, tak? Bo to już jest ich sprawa i oni też muszą z tego wyciągnąć lekcje. No bo przecież ja oczywiście nie rozpoznałem tego tematu na tyle głęboko, żeby jakieś kategoryczne tutaj wydawać sądy. Natomiast no wydaje mi się, że ten incydent też będzie badany wewnętrznie w ukraińskich siłach zbrojnych, tak, że mimo tego, że obowiązuje ten tak zwany immunitet kombatanta, czyli wyłączenie odpowiedzialności karnej za spowodowanie śmierci w czasie prowadzenia działań zbrojnych, no to jednak tego rodzaju sytuacja była również precedensowa dla Ukrainy, a w związku z tym powinna zostać tam wewnętrznie zbadana i wyjaśniona.
Marku, dziękuję bardzo.
Dzięki.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.